Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj świętujemy piąte urodziny. Happy birthday!
Chciałabym zaśpiewać 100 lat, ale nie umiem śpiewać.
Lepiej nie.
Tak, i głupio jednak śpiewać samej sobie 100 lat, prawda?
Ale możesz już mi zaśpiewać.
Mogę tobie, ty mnie, ale to już może poza anteną. Od 5 lat przekonujemy, że szkoda czasu na złe seriale. I wiesz, ja policzyłam, ile seriali przynajmniej musiałyśmy obejrzeć do tego podcastu.
Nie wierzę.
Tak, zrobiłam to. Próbuję strzelać.
Ojojku, 52 tygodnie mam mam rok. No nie wiem, no pewnie jest 300, 400.
Wyszło mi, że prawie 1000 seriali. O tylu seriala.
Niemożliwe, tyle seriali nie ma na świecie.
No Netflix, Disney+, Sky, Showtime. Nie o wszystkich serialach też tutaj opowiadałyśmy, bo nie na wszystkie warto poświęcać czas, więc wyszło mi, że około 1000 seriali zostało wymienionych, co nie znaczy, że obie te 1000 seriali obejrzałyśmy, bo czasami odnosimy się do czegoś, co tylko ty widziałaś, albo tylko ja.
I dzisiaj zapraszamy na odcinek, w którym nie będzie tylko tanio, sentymentalnie i wspominkowo, ale przede wszystkim będziemy polecały seriale i nie tylko my będziemy je polecały, dlatego że mamy cały tłum gości, który nagrał nam swoje rekomendacje.
Trochę też sentymentalizmu będzie.
Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Czy ty pamiętasz nasz pierwszy odcinek podcastu?
Tak, pamiętam. To był jeszcze odcinek, który poleciał w jakimś takim świątecznym, sylwestrowym czasie. Byłyśmy taką trochę zapchaj dziurą. Po prostu nasza szefowa Kamila Ceren powiedziała, dobra dziewczyny, to coś nagrajcie. Nagrałyśmy i tak przez zasiedzenie nagrywamy praktycznie co tydzień od 5 lat.
Od 5 lat nagrywamy. To były zapowiedzi na 2019 rok. Jeszcze przed pandemią, jeszcze przed tym, jak wylądowaliśmy w wielkim boomie serialowym, ale już w trakcie trwania Gry o Tron. I dzisiaj właśnie, żeby też nie wchodzić w ten sentymentalizm, rozmawiamy trochę o najważniejszych, naszym zdaniem, serialach ostatnich lat. Tych, które nam zapadły w pamięć. Według twojego testu, czy za 5 lat będziemy ten serial pamiętać, to teraz możemy sprawdzić niektóre seriale, ale też poprosiłyśmy naszych gościnie, współpracowników, współpracowniczki o to, aby też podzielili się swoimi ulubionymi, najważniejszymi serialami i będzie też tutaj dzięki nim trochę retro.
Dobrze, to zacznijmy może od tego, ile się zmieniło od tamtych 5 lat, jeśli w ogóle chodzi o świat seriali, bo myśmy posługiwały się właściwie 5 lat temu tylko i wyłącznie HBO, które się wtedy nazywało bodajże Go.
Tak.
A teraz
Netflixem,
a teraz tych platform jest tak dużo, że pewnie jakbym zaczęła wymienić, to bym na pewno jakieś zapomniała, więc tego nie zrobię. Poza tym byliśmy w tej najbardziej złotej, najbardziej błyszczącej i wspaniałej erze serialowej, takim momencie, w którym w serialach wszyscy się właśnie zakochiwali, wszyscy wszystko oglądali, konsumowali jakieś ogromy, godziny, terabajty serialowej dawki kontentu. Byłyśmy też w ważnym momencie, dlatego że to było tuż przed premierą ostatniego finałowego sezonu Gry o Tron, który no, jakby trochę też wyznacza w ogóle, w sensie cały ten serial, wyznacza pewną epokę w dziejach telewizji.
Tak, i to był ten serial, który oglądali wszyscy i wszystkie, ale też jak myślałam o Grze o Tron, która musiała tutaj paść, jako ten serial, który jest bardzo ważny w tej historii serialowej w ciągu ostatnich lat, to myślę, że były co najmniej jeszcze 2 seriale, które tak oglądaliśmy, że z odcinka na odcinek były teksty, komentarze, to są seriale Sukcesja i The Last of Us.
No to są takie seriale, o których dobrze pamiętamy, dlatego że to się właściwie wydarzyło tuż przed chwilą, ale myślę, że takich seriali było więcej, no bo na przykład, no tutaj nie było oglądania z odcinka na odcinek, ale na przykład Stranger Things było takim serialem. Czarnobyl był takim serialem, który oglądaliśmy z zapartym tchem.
Chociaż wydaje mi się, że Czarnobyl dostał taką wielką popularność już po tym, jak wszystkie odcinki były dostępne na HBO Max, wtedy jeszcze Go, bo tutaj była taka skokowa, mam wrażenie, zyskująca popularność. To nie było tak, że to był hit po pierwszym odcinku, tylko raczej było nadrabianie, ale też było bardzo dużo też tekstów o Czarnobylu. Różni fizycy jądrowi się wypowiadali, było wspominanie tych historii. Tu się też pojawiło nowa taka chęć czytania Swietłany Aleksijewicz, która opisywała historię tego strażaka i jego żony, która się pojawiła w Czarnobylu jako jeden z wątków, więc też te trendy serialowe jakoś tutaj przenosiły się na inne części kultury i popkultury.
No i co roku przygotowywałyśmy taką listę, przygotowujemy taką listę najlepszych seriali mijającego roku. Mamy ją właśnie sprzed wszystkich lat, w których do tej pory rozmawiałyśmy i to jest naprawdę ciekawie popatrzeć na tę listę i zobaczyć, jak to się zmieniało, jak jest tam coraz mniej kryminałów, jak pewne rzeczy pojawiają się po raz drugi, dlatego że kolejne sezony były dobre, doskonałe, albo wręcz przeciwnie, znikają, dlatego że seriale się psuły.
Ale też ja widzę taki wzrastający poziom trudności, jeżeli chodzi o to, co się może pojawić na tej liście. Czyli z roku na rok, jak przyjrzałam te listy, te seriale są w pewnym sensie coraz lepsze i coraz trudniej przebić się na tym rynku serialowym, że on stał się taki, że widzowie i widzki zaczęły wybierać swoje gatunki, swoje typy i już właśnie mniej jest tych seriali, które rzeczywiście oglądamy.
Wszyscy. Też myślę, że zmieniło się to, że z biegiem czasu sukcesywnie z roku na rok w tych naszych listach na koniec roku jest więcej polskich seriali. W pierwszej za 2019 nie ma żadnego polskiego serialu, więc jednak możemy się pochwalić i możemy się poklepać po ramionach za to, że pojawiły się polskie seriale, które są naprawdę jakościowo zrobione. Są takie, które też wzbudzają w nas pozytywne emocje, bo długo na to czekałyśmy i też to jest, zawsze mówisz, że się boisz tych polskich seriali, że coś się skopie, coś się zepsuje, że masz od razu dystans do tych polskich twórców i teraz okazuje się, że można zaciągać coraz większe kredyty zaufania wobec nich.
Tak, to prawda. Coraz częściej mówię zaraz po tym zdaniu, że obawiałam się, jak przeczytam opis, o tym, że obawy były nieuzasadnione. Wcześniej częściej mówiłam, że obawy były uzasadnione. No ale jak o tym rozmawiamy, to dajmy dojść do głosu jednej z osób, które nagrały nam o swoim ulubionym serialu z nie tylko ostatnich 5 lat, ale w ogóle. Od kogo zaczynamy?
Zacznijmy od Karoliny Głowackiej, bo mówiłyśmy o polskim serialu, a wiemy dobrze, że Karolina właśnie o tym serialu mówiła. Gospodyni sobotniego poranka Radia Tok FM, Radio Naukowe, Radio Tok FM. Karusia przed wami.
Dzień dobry, z tej strony Karolina Głowacka. Strach to jest coś, z czym się musisz nauczyć żyć. Jest zdaniem, które absolutnie najmocniej wyszło mi do głowy ze wszystkich kwestii wypowiadanych w serialach. Mówi je w sposób niepodrabialny Jerzy Radziwiłłowicz, jako Andrzej Gajewski do Macieja Sztura, Artura Banasia w serialu Lina. Obaj grają oczywiście policjantów. Z innych niezapomnianych kwestii. Kupiłem ci przegląd sportowy. Jacek Braciak, czyli Jóźwiak do Gajewskiego. Nie ma ciała, nie ma sprawy. Mów, a będziesz wysłuchany. Prawdą jest to, co wiem. To wszystko kwestie Gajewskiego, głównego bohatera. Mamy oto w serialu Glina, tłukącego się starym polonezem Roberta Gonerę jako Jurusia, też policjanta. Agnieszkę Pliszewską jako patolog Olgę Seifert, pouczającą przy pracy syna, że ma zupę w lodówce do odgrzania. Wreszcie Mariusza Bonaszewskiego jako doktora Siennickiego, który gra chyba diabła samego, póki Gajewski nie pokaże mu swojej dominacji, wtedy z tego diabła robi się tchórz. Genialna gra jeszcze wielu, wielu aktorów. Serial Glina kocham pasjami, to jest jedyna produkcja, do której wróciłam kilkukrotnie. Są tam Przestępcy w klapkach, Polska lat 2000, Banalność zbrodni. Błagam o dokonanie rekonstrukcji cyfrowej, bo jakość już nie ta.
Czyli przede wszystkim klasyki i nawyk tego oglądania.
Starocie, a nie klasyki. Cienka kreska dzieli te dwie rzeczy.
Chciałam powiedzieć, że często odnosimy się tutaj do Przyjaciół na przykład, czy do The Office, czy do serialu Przystanek Alaska, który wciąż nie jest dostępny na żadnej platformie streamingowej.
Dogadajcie się wreszcie z tymi prawami. Tak bardzo czekam na to, aż Przystanek Alaska pojawi się legalnie. Ja akurat należę do tych szczęściarzy, że mam w domu 2 sezony na DVD, ale tylko 2 sezony, więc czekam wreszcie, kiedy to będzie online.
Szkoda czasu na złe seriale.
To odcinek jubileuszowy. Od 5 lat tutaj przekonujemy was, że szkoda czasu na złe seriale. Rozmawiamy o naszych ulubionych, najważniejszych serialach ostatnich lat. Też zaprosiłyśmy tutaj kilka osób, żeby podzieliły się z nami, tutaj z naszej redakcji Radia Tok FM, tym, jakie seriale są dla nich najważniejsze. Jakbyś ty miała nagrać taką minutową wypowiedź, to o jakim serialu byś powiedziała?
Od zawsze, od lat, i ty doskonale o tym wiesz, że jestem największą fanką serialu The Wire. To jest dla mnie w ogóle jakiś
też nowość.
Niedościgniony wzór narracji, opowieści, budowania świata przedstawionego, bohaterów, obsady. To jest serial, który z jednej strony jest zabójczo publicystyczny, jest po prostu politycznym komentarzem do rzeczywistości z Ameryki, Stanów Zjednoczonych, Baltimore, które dzielą w poprzek, jak brzytwa, jak podziały rasowe, które tak bardzo wpojone są w społeczeństwo, że właściwie nie da się z nich uciec. I to pozornie jest tylko historia o gangusach, o policjantach łapiących złodziei, czy o policjantach łapiących dealerów narkotykowych. To tak naprawdę jest po prostu epicka historia o tym, jak działa społeczeństwo i o tym, co sprawia, że znajdujemy się na jego marginesie, a co sprawia, że stajemy się decydentami, którzy rządzą i kreują nam przyszłość świata.
To jest ten sam serial, który wymieniła jako swój ulubiony Agnieszka Holland w jednej z rozmów tutaj na antenie razem z nami.
Zresztą ona przecież reżyserowała kilka odcinków. Ciekawe, czy dzisiaj by to powiedziała to samo. Może pojawił się jakiś nowy.
Może. Możemy ją zapytać, bo tutaj też zapraszamy często różne osoby, żeby rozmawiać o ich ulubionych serialach. I wiesz, ja rozumiem, dlaczego wybrałaś ten serial, ale ja jednak, jak myślę o najbardziej takim kultowym serialu, do którego wracam, który znam na pamięć, do którego się odnoszę i który jest fenomenem kulturowym, to myślę o
Przyjaciołach.
Myślę o Przyjaciołach. Nic na to nie poradzę. Zdaję sobie sprawę z tych wszystkich pułapek, które są w tym serialu. Ale myślę też, że jest powód, dla którego cały czas ten serial oglądamy, dla którego są gry planszowe, w które można grać. Jestem zaskakująco dobra.
Gry planszowe, ja bym powiedziała, cały przemysł rozrywkowy, który narósł wokół Przyjaciół, łącznie z imitowaniem ich mieszkań, czyli wystroju serialu, który można odwiedzić, żeby sobie zrobić zdjęcie, oczywiście za to zapłacić kasę, albo z klockami
My
Lego.
Byłyśmy w takim miejscu, byłyśmy też w kawiarni, która naśladuje Przyjaciół, byłyśmy w takich
tak,
miejscach.
Tak, tak, tak. No to jest po prostu cała wielka ekonomia wokół Przyjaciół rozkręcona.
Ale też dla mnie to jest ciekawe, że to jest serial, który ogląda się w różnych zakątkach świata, gdzie ludzie z Azji, z Afryki mówią o tym, że uczyli się angielskiego na Przyjaciołach na przykład, czy też to, że są wielkie badania robione na widzach i widzkach Przyjaciół i okazuje się, uwaga, że oglądanie Przyjaciół dobrze wpływa na zdrowie psychiczne. Jest to przeciekawy fenomen dla mnie kulturowy, popkulturowy. Czasami trudno mi jest nazwać, dlaczego tak jest, dlaczego to akurat ten serial stał się takim fenomenem, ale rzeczywiście, wiesz, jak nie wiem, co obejrzeć do sprzątania, to zawsze sobie puszczę.
Wiesz, to też jest kwestia tego, że Przyjaciele kojarzą się z takimi dobrymi momentami w naszym życiu, że to jednak jest taki trochę sentyment, który polega na nostalgii za latami zerowymi, za latami 90., że osoby po prostu z naszego pokolenia dobrze wspominają ten czas, dlatego że no to był czas ich dzieciństwa i zazwyczaj tak te krainy dzieciństwa się dobrze wspomina. I myślę, że tutaj wiele z tego jest, jeśli chodzi o ten milenialski zachwyt właśnie Przyjaciółmi. Natomiast ja też byłam osobą, która katowała ten serial godzinami, naprawdę. Znam po prostu tyle dialogów.
Korzystamy z nich.
Na pamięć znam po prostu cały scenariusz, mi się wydaje, ale teraz nie wracam do niego z przyjemnością i nie włączam go sobie właśnie po to, żeby się otulić tą pluszową kołderką, dlatego że on przestał na mnie tak działać. I oczywiście mogłabym tutaj tworzyć różne skomplikowane teorie na temat tego, że nie wiem, wysublimował mi się gust, albo widzę teraz, jak bardzo ten serial nie dowoził w pewnych obszarach, ale ja nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź na to pytanie. Po prostu, no, tak czasami bywa, że seriale przestają się podobać, albo przestają być ważne, no i trzeba się z tym pogodzić. Ale może zaprosimy kolejnego gościa do naszej serialowej podróży w przeszłość. Zapytałyśmy między innymi naszego byłego wydawcę Bartosza Dąbrowskiego o jego ulubiony serial.
Teraz Szkoda Czasu na złe seriale wydaje Katarzyna Michałowska.
Którą serdecznie pozdrawiamy i która ku naszej rozpaczy nie ogląda seriali. Może zacznie niedługo. Namawiamy Kasię.
Bartosz Dąbrowski. Przez ładnych kilka lat wydawałem podcast Szkoda Czasu na złe seriale. Mój ulubiony serial The Last of Us oglądało się naprawdę z dużymi emocjami, wręcz z wypiekami na twarzy. Sukcesja, rewelacyjne dialogi, bardzo fajne aktorstwo. No, w pewnym momencie pomysł na ten serial zaczął się już troszkę nudzić. No, ale wasze ulubione słowo, guilty pleasure, nic na to nie poradzę. Moim ulubionym serialem ever jest 07 Zgłoś się. Rewelacyjna rola porucznika Borewicza, oczywiście także porucznik Zubek, do tego rola pułkownika odtwarzana przez Zdzisława Tobiasza, także panie milicjantki, świetne dialogi w polskim filmie telewizyjnym, serialu telewizyjnym w czasach, kiedy powstawał 07 Zgłoś się, nie robiono dobrych dialogów, no i coś, czego w PRL-owskiej rzeczywistości brakowało, czyli prawdziwe policyjne, kryminalne opowieści, historie, pościgi polonezami czy dużymi fiatami. Wiadomo, że chodzi tutaj o pewien sentyment do czasów dzieciństwa, ale szczerze mówiąc, dzisiaj ten serial oglądam nadal z ogromną przyjemnością, zwłaszcza, że można go oglądać w nowych odsłonach. Najpierw był pierwszy remastering cyfrowy, taki sobie, potem był drugi, o wiele doskonalszy, zdaje się, że nawet do 4K. No i w tych odświeżonych wersjach można odkrywać ów serial na nowo, co z przyjemnością robię. Żadnego serialu, no może poza niektórymi odcinkami Hotelu Zacisze, nie oglądałem tyle razy, ile oglądałem 07 Zgłoś się, mimo tego, że znam właściwie na pamięć dialogi, tak jak dialogi Rejsu czy filmów Stanisława Barei. No i nic na to nie poradzę. Powiem więcej, w ogóle nie jest mi z tego powodu wstyd.
Bartosz Dąbrowski.
Tak, też troszeczkę takim przesłaniem retro.
Tak, właśnie sentymentalnie nie przeze mnie, tylko właśnie nasi goście tutaj, dziennikarze, dziennikarki Radia Tok FM odnoszą się jednak do bardzo starych seriali. I to
starszych
polskich,
niż 5 lat.
Starszych niż 5 lat.
Może zaraz znajdziemy coś bardziej nowoczesnego w głosach, a tymczasem chciałam cię zapytać, czy ty pamiętasz, o które seriale się pokłóciłyśmy kiedyś?
Pokłóciłyśmy się o kilka seriali i zresztą często nam piszecie, że to właśnie te audycje, w których się nie zgadzamy, są najciekawsze, ale myślę, że chodzi ci o jakiś bardzo konkretny serial.
Nie, właśnie wiesz, miałam różne takie przebłyski tego, o co się najczęściej kłóciłyśmy i chyba jednak o te komedie romantyczne, których ty starałaś się bronić, ja starałam się jednak mówić, że szkoda czasu na nie, które można oglądać chyba przede wszystkim na Netflixie, to jest taka ostoja różnych seriali
Prime
o miłości.
Video też, bo ma całą tą Modern Love, na pewno Modern Love.
Tak, o Modern Love się bardzo kłóciłyśmy, wydaje mi się.
I Georgie, myślę.
Nawet nie zaczynaj.
Myślę, że też tam nie było między nami konsensusu. Myślę, że o niektóre kryminały też, bo ja jestem mniejszą fanką kryminałów niż ty. Wiesz, jak myślałam jeszcze o naszej dzisiejszej rozmowie, to jakoś poza tymi przyjaciółmi, jako ten serial, do którego właśnie, który oglądam, myślę, że od 20 lat, to przyszły mi do głowy trzy seriale, które były dla mnie ważne, wiesz? I jednym z nich była Mare's East Town. I to dlatego, że nie tylko dlatego, jaka jest ta kreacja, ale też to zakończenie jest jednym z najbardziej brutalnych i dojmujących, jakie ja pamiętam z seriali. Właściwie porównywalne dla mnie tylko z Ostrymi przedmiotami. Drugi to, uwaga, i to nie będzie zaskoczenie, Fleabag. Czyli jednego roku to była nawet nasza jedynka na topce. A trzeci serial, i to będzie ciekawy, on już tutaj, ten tytuł tutaj padł, to było The Last of Us. Bo przyznam, że nie sądziłam, że będę miała taką przyjemność z oglądania serialu o jakiejś wersji jednak zombiaków.
Tak, ja się zgadzam z Fleabag. Fleabag to też jest taki serial, który ja dobrze pamiętam, bo dla mnie on jest takim ważnym serialem, dlatego że przyszedł do mnie w jakimś określonym momencie w życiu. I tak mam na przykład z serialem, którego teraz już nie trawię i nie wróciłabym do niego, czyli serialem Girls.
Nie da się go oglądać.
Nie teraz. Da się go dzisiaj oglądać, ale jak byłam na studiach i byłam w wieku bohaterek, to jakoś się z nimi utożsamiałam i potrafiłam znaleźć tą platformę takiego emocjonalnego porozumienia, bo raczej nie dotyczącego jakichś realiów naszego życia. I mniej więcej tak było z Fleabag, że jakoś poruszała mnie ta jej historia osoby, która no, pod takim mocną warstwą humoru jedącego po bandzie. Takiej,
sarkazmu.
Tak. Po prostu poszukuje miłości i to była piękna historia. To była jedna z piękniejszych historii miłosnych, o których tutaj opowiadałyśmy.
Tak, i to jest też niesamowite, bo to jest Phoebe Waller-Bridge w opowieści jednak feministycznej o kobiecie z Londynu, koło 30. Jednak z pewnymi wartościami mamy jako jednego z głównych bohaterów księdza. I to jest moim zdaniem też bardzo ciekawy zabieg i jednak fenomen kulturowy, bo też kariera Andrew Scotta od czasu Fleabag bardzo ruszyła, że to już nie był tylko Moriarty z Sherlocka Holmesa, ale jednak dostrzeżono w nim coś więcej.
Trzy seriale, które są dla mnie ważne, to jest z ostatnich lat, przede wszystkim mówię o takich, to jest The Bear, to jest Yellow Jackets, które są bardzo konwencjonalną z jednej strony opowieścią, dlatego że jest ta historia znana z Władcy Much, że mamy grupę ludzi, albo z The Lost, mamy grupę ludzi, którzy rozbijają się na bezludnej wyspie, w dżungli, w puszczy, nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym, tworzą nową społeczność, nowe relacje, nowy świat między nimi, ale gdzieś tam w tle jest to, jak wyglądało ich życie w przeszłości. I dla mnie właśnie Yellow Jackets są takim najlepszym wcieleniem nowym właśnie tego znanego schematu.
Tak, ale też tutaj jest ciekawe podkręcenie tej historii, bo mamy dwie linie czasowe, osi czasowe, czyli mamy to, co się dzieje w tym pustkowiu, w tej nowej społeczności, ale też co się dzieje we współczesności, czyli wtedy, kiedy te kobiety cały czas mierzą się z tym, co się tam działo. Więc myślę, że to jest też ciekawe, że jest to drugie spojrzenie, tak?
No i wywołałaś BoJack Horsemana. To jest jeden z moich też ukochanych seriali, o tyle inny od wszystkich, bo animowany, a ja raczej nie jestem jakąś hiperfanką animacji, to znaczy Rick i Morty owszem, BoJack Horseman bardzo, ale to nie jest tak, że ja namiętnie kiedyś oglądałam...
Tuca i Bertie jeszcze jest.
Tak, tak. Ale te klasyki właśnie gdzieś tam typu Rodzina Simpsonów czy Family Guy to raczej nie są jakieś moje ulubione rzeczy.
Ja przyznam, że uwielbiam Simpsonów i to jest jeden z takich seriali, które oglądam. I Simpsonowie już się nie kręcą, ostatnio przeczytałam, co było dla mnie przedziwnym uczuciem, że...
O nie! Nie, jeśli skończą się Simpsonowie, to świat przestanie się kręcić. Nie będzie się obracała kula ziemska.
Myślę, że też nie będzie miał nam kto przepowiadać przyszłości, bo często w Simpsonach się pojawiają, wiesz, te takie sceny, że... 10 odcinków temu, czy rok temu był taki odcinek, na przykład była taka dość niepokojąca scena z Simpsona, która wyglądała bardzo podobnie do 6 stycznia, a była przed 6 stycznia.
Zaprośmy na naszą antenę kolejną gościnię, którą też tutaj gościłyśmy w Szkoda Czasu na Złe Seriale i która zazwyczaj przychodzi nam do głowy, kiedy w serialu pojawiają się smoki albo czarodzieje.
Cześć, nazywam się Martyna Osiecka i moim serialowym guilty pleasure jest Supernatural. I zdaję sobie sprawę, że 15 sezonów to trochę za dużo i tam już był pewien przesyt i zmęczenie materiału, ale do pierwszych sezonów zawsze z chęcią wrócę, ale też do pojedynczych odcinków, czy to dla muzyki, dla poczucia humoru, albo po prostu, żeby zobaczyć jedną ze spraw rozwiązywanych przez sama i Dina, gdzie pokonują potwory, wampiry, czy też inne demony, żeby posłuchać, jak Bobby Singer mówi do nich idżets, to trochę jak z Friendsami albo jak poznałem waszą matkę. Mogę włączyć dowolny odcinek i na każdym będę się bawić doskonale. Oczywiście mam parę ulubionych, jak na przykład ten, gdzie Sam i Dean trafiają do naszego świata i odkrywają, że są dwójką aktorów, Jensenem Acklesem i Jaredem Padaleckim i no nie powiem, trochę się z siebie śmieją w tej wersji rzeczywistej. Myślę, że obaj aktorzy musieli się doskonale bawić przy nagrywaniu tego odcinka. Dlatego mimo, że nie jest to serial najwyższych lotów, to zawsze z chęcią do niego wrócę.
To teraz oddajmy głos Magdzie Bireckiej, która jest jedną z osób, które działają na tyłach podcastów Radia Tok FM, szefowa redakcji tok.fm.pl.
Magda Birecka. Jest całkiem sporo seriali, o których mogę powiedzieć, że były dla mnie ważne, ale ulubiony, taki najbardziej ulubiony jest jeden i jest to amerykańska wersja The Office. Trafiłam na nią w sumie niedawno, bo kilka lat temu, kiedy produkcja była już zakończona i absolutnie się zakochałam. Przede wszystkim w roli Steve'a Carella, czyli Michaela Scotta, jako szefa. Przez kolejne sezony kibicowałam historii Pam i Jima, ale też czekałam na kolejne wątki dotyczące kącika księgowych. The Office wciągnęło mnie na tyle, że wysłuchałam dwóch podcastów opisujących kulisy tworzenia serialu, kompletowanie obsady, tego jak prawie został skasowany, no i tego też jak bardzo wzorowany jest na wersji brytyjskiej. No i jeszcze jedna ważna zaleta. Obejrzenie The Office otwiera na lepsze rozumienie mnóstwa gifów, które powstały na bazie jego fragmentów. Podsumowując, czyste, serialowe złoto.
Tak, to jest czyste złoto.
I znowu mamy jednak stare seriale. Jeszcze nikt nie podał jako swój ulubiony serial, serialu, który miał premierę w ciągu ostatnich 5 lat.
The Office w polskiej wersji jest nowym serialem, bo to zaledwie prawda. Od 3 lat go możemy oglądać na Kanal Plusie.
I o niego żeśmy się pokłóciły, bo ja jednak doceniam The Office.pl.
Ja mniej.
Ty mniej, a ja jednak, to jest dla mnie jeden z tych niezłych i śmiesznych seriali polskich. Na Kanal Plus online można obejrzeć, ale jak jesteśmy przy tok.fm.pl, to może jeszcze nasz podcastowy sąsiad Piotr Kubica, dziennikarz tok.fm.pl i autor podcastu Projekcje o filmach.
Słuchamy.
Cześć, Piotr Kubica, tok.fm.pl. Serial, który chciałbym wam polecić, to z Archiwum Mix. Legendarną czołówkę na pewno kojarzycie, każdy kojarzy. Mało jest seriali, w których jest aż tak rewelacyjna chemia między parą głównych bohaterów. Niektóre odcinki są zupełnie odjechane, ale są też takie, które poruszają dosyć ważne kwestie. Jest trochę śmiechu, jest dużo horroru, zupełnie jak w życiu.
Och, tak, świętowałyśmy rocznicę Archiwum X na antenie, oglądałyśmy ten serial, no i znowu jednak chyba ta nostalgia przemawia przez wszystkich i wszyscy myślą o tych serialach z takiej perspektywy ładnych kilku lat i tych serialach, które powstały dawno, ale to nie znaczy, że nie ma nowych, świetnych seriali. Wydaje mi się, że jesteśmy za nami rok, który naprawdę obfitował w dobre premiery.
Tak, nasza dyskusja o tegorocznej topce najlepszych seriali 2023 roku była intensywna i miałyśmy wielu kandydatów, żeby tutaj się znalazło na tej liście. Odsyłamy to tydzień temu. Rozmawiałyśmy o tych najlepszych serialach 2023 roku.
A kilka miesięcy temu rozmawiałyśmy na podstawie Black Mirror o serialach dotyczących technologii, serialach technologicznych i wtedy naszymi gościniami były koleżanki z Tech Story. No i jedna z nich, Joanna Sosnowska, postanowiła odpowiedzieć na nasze pytanie o ulubiony serial.
Joanna Sosnowska, Gazeta Wyborcza i podcast Tech Story. Seriale pochłaniam namiętnie, więc wybór tego najlepszego albo ulubionego jest naprawdę trudny, ale wciąż często i chętnie wracam myślami do serialu Rok za rokiem. To jest serial, który ukazał się w 2019 roku i wciąż, niestety, jest aktualny. To jest taka opowieść dystopijna o świecie w obliczu wojen, pandemii, zmian klimatycznych, zmian technologicznych, która, żeby było trochę bardziej lekkostrawnie, przedstawiana jest przez pryzmat losów 3-pokoleniowej rodziny. I To nie jest serial, który się fajnie ogląda pod koniec trudnego dnia, ale osobom, które lubią krytycznie patrzeć na świat, powinien bardzo się spodobać, jeżeli tylko znajdą taką przestrzeń u siebie w głowie, żeby wchłonąć taką większą dozę krytycyzmu.
I co pamiętasz, na którym miejscu w naszym top 10 za rok 2019 był Rok za rokiem?
Nie pamiętam, ale myślę, że bardzo wysoko i przyznam, że dziwię się, że nie podałam go wśród moich trzech najważniejszych seriali, bo to był taki serial, który oglądałam wiele razy, o którym dużo myślę i który bardzo dobrze pamiętam. Ty pamiętasz, na którym miejscu?
Na piątym. Ja mam to przed sobą, więc nie muszę pamiętać. Jak zwykle zaopatrzona w notatki jestem.
Tak jest, notatki i tabelki. Dobrze, więc to jest też na pewno ważny serial i myślę, że wciąż warto do niego wracać. Można go obejrzeć na HBO Max.
To jeszcze został nam do przedstawienia wam Galopujący Major. Z Majorem też nagrałyśmy jeden z odcinków już prawie rok temu, a dotyczący świetnego serialu inspirowanego Ojcem Chrzestnym, a raczej historią Ojca Chrzestnego. No i Major poleca nam tutaj taki nietypowy serial. Ja wiem, co polecał, bo akurat byłam przy nagrywaniu tej setki, więc teraz ty będziesz miała zaskoczenie.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Galopujący Major. Chciałem Państwu powiedzieć o moim ukochanym serialu, serialu, do którego namawiam nawet częściej niż, nie wiem, do znakomitej Oliver Kittredge. To jest perełka, jaką jest serial The Nick. Dlaczego The Nick? Po pierwsze dlatego, że The Nick jako serial o lekarzach na początku XIX wieku w publicznym szpitalu w Nowym Jorku zaspokaja mój fetysz scenograficzny, czyli największą pokusą w historii jest próba dotknięcia namacalnego poczucia, co się tak naprawdę stało, i The Nick daje mi to poczucie w 100%. Jest wzorowane na archiwach, pedantycznie otworzono mamy szpital, salę operacyjną, całe te wszystkie operacje są bardzo naturalistyczne, ale nie takie efekciarskie, no i sami bohaterowie również są bohaterami wzorowanymi na pewnych oryginałach z rzeczywistości. Po drugie, ten serial jest znakomity, dlatego że pokazuje nam pewien przekrój społeczny ze wszystkimi problemami statusowymi, wykluczeniami, przemocą, wyzyskiem, zakłamaniem, ale na każdym poziomie klasowym. Po trzecie, jest on niesamowicie dobrze zagrany, w tym przez aktorów drugo- i trzecioplanowych, a to zwykle odróżnia serial dobry od wybitnego. No i jest reżyserowany przez Soderbergha. Rzadko się zdarza, by tej klasy reżyser zajmował się całym serialem od A do Z. Serdecznie dziękuję, Galopujący Major.
Serial medyczny jako pierwszy w tym odcinku. To w sumie ciekawe, że tak mało kryminałów takich klasycznych i tak mało seriali medycznych, bo to są dwie duże gałęzie, jeżeli chodzi o seriale. Też myślałam o Doktorze House'ie.
Wiesz, Zuza, my mamy jednak skrzywienie społeczne. Obie lubimy te seriale, które gdzieś tam poruszają warstwy tego, jak wyglądają nasze relacje społeczne, gdzie tutaj są wykluczenia, gdzie jest opresja skumulowana, jak to wyglądało na przestrzeni historii. No to są rzeczy, które nas najbardziej w serialach kręcą i o których najbardziej lubimy dyskutować.
Ale też oglądamy seriale z waszego polecenia. Często polecacie nam seriale, pisząc na seriale@tok.fm. I ja jestem też bardzo ciekawa, jakie wy seriale byście wybrali jako te najważniejsze w historii. Bardzo chętnie przeczytamy maile z waszymi rekomendacjami takich najważniejszych seriali ostatnich lat. Myślę, że właśnie jeszcze Doktora House'a bym dodała do takiego cyklu seriali, które były takie, które wszyscy oglądali i który był trochę zmieniający tę opowieść, bo to był zupełnie inny serialowy lekarz.
Tak, no to było też taki moment, w którym było kilka takich seriali, które wszyscy rzeczywiście oglądali. To było 10 lat temu i to był Doktor House, to była Gra o Tron, to było oczywiście House of Cards.
Breaking Bad.
Czyli te największe hiciory.
Orange is the New Black był też takim serialem, który mocno oglądaliśmy i to był taki czas, gdzie właśnie House of Cards i Orange is the New Black były dwoma serialami, które ciągnęły Netflixa.
I też patrzę na te nasze listy, bo mam je przed sobą z tych 5 lat i zastanawiam się, czy są takie seriale, które z perspektywy czasu bym z nich wykreśliła, które nie wiem, nie sprawdziły się, nie przeżyły próby czasu. I teraz trochę się dziwię, że w 2020 na naszym pierwszym miejscu wylądowała Mrs. America, bo to jest serial, do którego my się odnosimy i który był fajny i ciekawy, ale wydaje mi się, że przy zderzeniu z takimi serialami, które są niżej, typu The Boys, Ostatni Taniec, Mogę Cię Zniszczyć, czy Mały Topór, to naprawdę zachodzę w głowę, dlaczego myśmy to uznały za ulubiony serial, bo feministyczny, tak?
Może pandemia, coś... Właśnie, w pandemii
nie
był...
wszystko można tłumaczyć mgłą covidową, Zuza.
Ale można próbować. Wiesz co, jeszcze takim serialem, który zapamiętam jako takim niezwykłym, aczkolwiek niezbyt, nie takim do polecenia, to jednak szokującym dla mnie serialem był Tiger King.
Król Tygrysów. Jest na 10. miejscu za 2020.
Tak, to był jednak też serial, który... Wszyscy oglądaliśmy, to był początek pandemii i jakby byliśmy na lockdownach, byliśmy w domach i oglądaliśmy ten serial o po prostu jednej z najbardziej pojechanych historii, jakie śledziłam na małym ekranie.
I wiesz, i to jest też kwestia tego, że widać, jak seriale zależą, jak popularność seriali zależy od ich... nie powiem po polsku, timingu. Czyli to była pandemia, wszyscy siedzieliśmy dosyć zlęknieni w swoich domach i rzeczywiście ta podróż do tego szalonego świata Króla Tygrysów, zupełnie z jakiejś kosmicznej krainy, która no też... No, postać wątpliwa moralnie, wątpliwa politycznie, wątpliwa etycznie, wątpliwa prawnie
i tak
dalej.
Nie tylko on, tam wszyscy.
Tak. Ona jakoś nas wszystkich zachwyciła. Myślę, że gdyby to było w innych czasach, to ten serial mógłby zostać niezauważony. I trochę też wydaje mi się, że teraz tak jest z tym 1670. To jest serial, który miał premierę na początku grudnia. I jednak on jest mocną satyrą na życie społeczne Polaków. I myślę, że po wyborach taki serial był nam w pewnym sensie potrzebny, że to, że możemy się pośmiać z siebie z tych takich stereotypów, może nie zawsze śmiejąc się z tych żartów, które są inteligentne, albo które są błyskotliwe, albo może czasami te żarty są nieudane i się z nich nie śmiejemy, ale jednak czuję, że ten serial jest trochę dla wszystkich tych, którzy są spragnieni, żeby spuścić trochę ten balonik naszych różnych patriotycznych przywar z atmosfery.
To ja dodam jeszcze do timingu to, że ważne jest, na której jest platformie streamingowej, bo fakt bycia na Netflixie czy HBO sprawia, że od razu te seriale są trochę bardziej popularne niż na przykład Sky Showtime, Disney Plus, Prime Video. Jest bardzo dużo dobrych seriali, które tutaj polecamy z innych platform, ale mam wrażenie, że te dwie platformy, ponieważ były pierwsze, wiele osób ma je wykupione po prostu od paru lat.
I one są najbardziej egalitarne, bo one... Apple TV Plus jest często uważany za platformę po prostu dla użytkowników Apple'a, którzy mają zniżkę albo wręcz darmowy dostęp do niej. Disney Plus jest uważany za platformę, która jest platformą dla rodziców dzieci albo dla wielkich fanów światów takich jak Marvel czy Gwiezdne Wojny. Więc to też te platformy, jest na tyle ich dużo, że one się podzieliły, to znaczy do której grupy społecznej należysz, to taką platformę masz. Pokaż mi swoją platformę, a powiem ci, kim jesteś po prostu.
A jak powiemy, że mamy wszystkie, to wtedy się okazuje, że jesteś z redakcji Szkoda Czasu na Złe Seriale i po prostu musisz. My tu przebijamy serialowe bańki, więc mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień w piątek na tok.fm.pl i w sobotę na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Dziękujemy, że jesteście z nami przez te ostatnie 5 lat.
I mam nadzieję, że będziecie przez kolejne.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań. Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.